here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Blas! Blas! Blas, witam cię, mój drogi. Całe szczęście, że w końcu skończyła się seria Atlanta Boston, bo nie mogłem już tego oglądać, nie mogłem już tego znieść. Miałem tego dosyć.
Dlaczego? Co się stało?
No coś zostało, no okropna była w oglądaniu. Ja wiem, że ty nie oglądasz całych meczów i dobrze czasem.
Nie, dzisiejszy obejrzałem, bo że tak powiem, było można.
Dobrze i co? Jak? Gdzie?
Ja tak nawet nie znałem wyniku i obejrzałem.
30.
To mi się zdarza prawie nigdy.
Połowa trzeciej kwarty, przepraszam, po połowa drugiej kwarty jest 34-21. I to jest powtórka z meczu numer 5, gdzie Atlanta miała, nie wiem, ile punktów do połowy drugiej kwarty, ale Celtics nie mieli więcej chyba. No. To obrona jest super, ale no, jak nie umiesz rzucać punktów po radio, to jest takie...
No, ja wiem.
Raz można, drugi raz można, ale całą serię to jest tak... Szczerze, znaczy ja doceniam takie rzeczy jak szlebiste obronę, jak rotacje, bla, 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 no ale jednak czasem gdzieś ten Klay Thompson musi wyjść i walnąć truje, no. Wiesz, też musi się znaleźć, to umie zdobyć.
Miałeś Kenta Bazemora, miałeś...
No, ale no kim jest Kent Bazemore, no... Nawet, wiesz, to nawet Paul Millsap nie jest, wiesz, jakąś gwiazdą, no. Jest bardzo dobrym graczem, a takim all-around, no. Jakiś tak, no nie. Bo oczywiście nie. Doceniam wszystkie inne rzeczy, które Atlanta robiła w tej serii, zwłaszcza ta obrona była zajebista w tym meczu. To było super, no ale... No to był piąty mecz, jaki widziałem tej serii, no już nie. Dobrze, że się skończyła. Gratulacje dla Atlanty. Co z Bostonem dalej, mój drogi? Jesteś...
Właśnie, porozmawiajmy przez chwilę o Bostonie, bo...
To jest powtórka?
Tam jest bardzo ciekawa sytuacja.
A to...
Biorąc pod uwagę, że oni... Czy możesz spojrzeć na ich, że tak powiem, cap space?
Okej.
Okay. W kontekście tego, co tam się dzieje z kontraktami.
Dobrze, ja...
Bo oni mają taką sytuację, że teoretycznie mają 8 pików w tym drafcie. 8 pików, tak?
Tak.
No a ile ludzi da się wsadzić do tego zespołu?
A ile pików w pierwszej rundzie?
Trzy. Pierwszy, pięć w drugim. Więc ja rozumiem, że oni co do zasady no mają pewną elastyczność i mogą tymi drugorundowymi pikami handlować. Tak? Mogą sobie przemienić na pewne piki za rok, za dwa, za trzy.
Aha.
No bo jest, dla mnie jest oczywiste, że jakby nie wciągną do składu 8 zawodników.
Aha.
No na to nie ma miejsca.
Aha.
Teoretycznie mogą puścić jeden pik pierwszorundowy, dwa piki pierwszorundowe, jeszcze coś dołożyć i zrobić jakiś blockbuster. Mogą.
Blockbuster, oj, jak się przestraszyłem. O, się oboje, Danny Ainge, te jego piki, one stają się coraz bardziej w moich oczach, dopóki się nie staną, dopóki nie zrobi tego dealu, one stają się w moich oczach coraz bardziej karykaturalne, to, że Danny Ainge ma piki. Bo Danny Ainge będzie siedział na tych pikach, aż mu się te piki skończą i będzie, jak będzie tak dalej wybierał w drafcie jak James Young, RJ Hunter, Jared Salinger, chociaż nie, on był daleko, Kelly Olynyk, dobry gracz, ale bez szału.
No ale ja wiem, ale macie
Frazier, nie Frazier, Rozier.
Nie da się.
Marcus
nie da się
Smart.
Zespołu na pikach ósmolądowych, no.
No ale no, wymieniam piki. Przepraszam najmocniej, wymieniam piki z pierwszej rundy draftu.
Dobrze, ale to nie jest, który z nich był w pierwszym sędzie?
No żaden.
No, nie, no może
to,
Smart
był. No ale, no, a Devin Booker z jakim numerem poszedł w ostatnim drafcie?
Ojej, ale to są tak zwane fuksy.
No to jakby Celtics w zeszłym roku, jakby nie zrobili playoffów, to mieliby Devina Bookera, Justisa Winslowa. Nie mieliby Isaiah Thomasa, to inna historia. No ale ja nie wiem, czy ja nie wolałbym, oczywiście, że wolałbym mieć Bookera niż Thomasa. Może nawet Winslowa niż Thomasa bym wolał. Już patrzę, mają 30, wiesz, mogą mieć w cap space'u na dwa maksymalne kontrakty nawet.
No tak, ale ile będą mieli miejsc w swoim rozterku?
Dobra, to powiem, kto ma ważny kontrakt na przyszły sezon. Avery Bradley, dobra. Isaiah Thomas, G. Crowder, Marcus Smart, Kelly Olynyk, Terry Rozier, James Young, Jordan Mickey, LJ Hunter.
9
ludzi ma ważne kontrakty? Plus, w tym, teraz, tutaj. Są niegwarantowane umowy dla Amira Johnsona i Jonasa Jerebki.
No Jerebko sobie nie kupił pierwszema trzema minutami kontraktu na przyszły sezon? Nie, wyrzucą go.
5 milionów dolarów. Tyler Zeller i Jared Salinger mogą być zastrzeżonymi wolnymi agentami?
No jednego przedłużam, drugiego nie.
No i to wszystko jest. Czyli mają...
No i wyrzucać Iwana Turnera wyrzucą, tak?
Aha, wolni agenci. Evan Turner? I tam wszystko. Taki niezastrzeżeni, którzy kończą według Basketball Insiders to wszystko.
Tylko oni.
Tak.
Tylko on.
Tylko on.
No dobrze, no to co robisz, Maciek?
A to nie jest mój problem. I to nawet stary... Nie, to ja się cieszę, że to nie jest mój problem.
No nie, ale odpuszczasz Turnera?
No i chciałbym go podpisać, ale nie za jakieś ogromne pieniądze. Nie wiem, 8 milionów? 9?
8 może być za krótki. 8,
no, może ktoś mu da więcej. Ciekawe.
Ale co, na 4 lata?
On sobie zarobił teraz. Nie wiem, na 4 lata. Nie wiem. On sobie zarobił teraz trochę pieniędzy przez te 2 lata w Bostonie. Z drugiej strony Stevens zrobił z niego gracza ponownie.
No dobrze, ale czy ty nie wziąć gościa w drafcie, który będzie na podobnej pozycji i o większym talencie?
Talencie? Turner ma duży talent. Turner mógłby się za 3 nauczyć rzucać. Byłoby lepiej.
Zostawmy
Turnera. Dobrze, mają miejsce 33 miliony dolarów mogą mieć. Jeśli puszczą Salingera, jeśli puszczą Zellera, jeśli puszczą Johnsona i puszczą Jerebkę, mają 33 miliony dolarów w kontraktach.
I nie mają żadnego backcourtu.
50.
Frontcourtu.
Dobrze, tak. I nie mają frontcourtu, mają 57 milionów dolarów, co jest na 2 maksymalne kontrakty im styknie. Co robisz?
No, zastanawiam się.
Masz pick w drafcie.
Potrzebuję frontcourtu.
Masz pick w drafcie, to będzie trzeci pick w drafcie? Masz trzeci pick
to czuję, że jestem, że tak powiem... najlepsze zespoły już będzie.
Może tak.
Masz
trzeci pick w drafcie i masz 57 milionów dolarów w cap space'u i masz Brada Stevensa jako coraz lepszego trenera, co myślę widzą sami zawodnicy w NBA.
Więc no tak, chciałbym grać pod Bradem Stevensem.
Ci gracze, którzy grają u niego, grają dobrze i stają się jakimiś lepszymi graczami niż byli, więc jak to ktoś dobrze powiedział, Jevan Gundy czy ktoś, nie, chyba nawet nie Jevan Gundy powiedział, że największą, a propos Mike'a D'Antoniego to jest trochę, że najważniejszą kwestią w zawodzie trenera jest to, żeby sprawić...
Co Mike D'Antoni powiedział, że co?
Że najważniejszą rzeczą, jaką trener ma zrobić, jest to, by sprawić, że zawodnicy zarabiali więcej. Żeby dostali...
Naprawdę? Tak. Ja myślałem, że to jest rola agenta.
Żeby maksymalizować ich wartość tak, że dostają większe pieniądze na rynku. Że to jest najważniejsze dla graczy. I to jest najważniejsza rzecz, jaką ma trener zrobić. To ciekawe. Ja bym chciał zobaczyć taką analizę tego finansową. Ciekawe,
który,
jak to
który trener najbardziej zwiększył wartość graczy.
Tak, zwiększył wartość graczy na rynku. Trzeba to robić oczywiście w odniesieniu do salary cap itp. No nic.
No to ale... co jakiegoś wariata
no poczekaj, bo znowu ta przerwa z rytmu wybiła. Dobrze.
Wybiła, tak.
Więc masz numer trzeci draft, masz 57 milionów dolarów cap space'u i Brada Stevensa i All-Stara Isaiah Thomasa. To jest bardzo dobre miejsce dla Bostonu.
Ale coś trzeba zrobić krok do przodu.
No przydałoby się. Ja bym chciał zobaczyć krok do przodu Bostonu. Chciałbym zobaczyć lepszy
graczy. Nie, ale w tym sensie, że trzeba dołożyć trochę talentu. No.
Tak, tak.
Dołożyć trochę lepszy graczy. No.
Tak. I to jest główna rzecz w tym zespole teraz. To jest rola dla Danego Ainge'a. Sprowadzić lepszych wolnych agentów, lepszych graczy. Może zrobić deal z Sacramento. Może zrobić deal z Chicago.
Chicago byłby
kolacja,
jakby wziąć Butlera na przykład.
No. To nie wiem. Możemy mówić o tym, kto mógłby przyjść do Bostonu za te pieniądze. Nie wiem. Wydaje mi się, że oni potrzebują jakiejś drugiej, bardzo dobrej ofensywnej opcji obok Isaiah Thomasa. Ta seria za Atlantą pokazała, co się dzieje.
Pokazała, że nie jest tak trudno go wyłączyć. On zagrał dobry mecz w sumie, sumarycznie.
No.
Poprawny.
Tak, tylko że jak ten mecz był jeszcze...
Natomiast w pierwszej połowie to był drama.
No jak ten mecz był jeszcze meczem, czyli gdy było plus 20 dla Atlanty w 28 minucie, to Isaiah Thomas miał 10 punktów i 5 asyst. No. No dobrze, nie wiem, no z wolnych agentów to musi być ktoś, kto będzie pasował do klimatu, kto będzie chciał grać w Bostonie. Takie nazwiska typu tam był ustawiany Al Horford, ale okazało się, że Al Horford nie lubi za bardzo Bostonu. Ja nie wiem, czy Al Horford to jest gracz, którego Boston potrzebuje. To dobry gracz, bardzo dobry gracz, ale ofensywnie nie.
Nie rozwinie, że się rozwinie.
Nie stanie się drugim Karlem Malone'em. Ja kiedyś powiedziałem, że Al Horford może być drugim Karlem Malone'em.
No to chyba już...
Ale to jeszcze
między bajki.
To jeszcze zanim Palmę nagraliśmy.
Ale...
Czy możesz się przybliżyć trochę do...
Tak, już jestem przybliżony, poczekaj.
No. No nic. Jak generalnie kibicuję idei, że Danny Ainge nic nie zrobi i będzie siedział na pikach i nic z tego nie wyjdzie.
Siedzieć na pikach nie może siedzieć tylko na pikach, no bo musi je wziąć.
Dobrze, no więc zacznijmy od...
Musi wziąć pierwszą trójkę. No tak, jeszcze zobaczmy jedną rzecz.
Jeszcze zobaczymy loterię, tak? Jak wyjdzie w loterii, który będzie Boston,
tak? No tak, oczywiście. Teoretycznie mogą mieć trzy pierwsze piki zbrać.
Jak to?
No, a nie mogą?
A powiedz, jak?
Poczekaj, a nie wiem, tak powiedziałem trochę bez sensu.
No.
Nie mogą.
Ale mogą być.
Nie, bo są 16.
Ale mogą 16. Być pierwszy albo drugi pick w drafcie. Mogą
tam skoczyć. No mogą, to się może zdarzyć.
I mogą mieć Brandona Ingrama, mogą mieć Bena Simmonsa.
Tak, no bo jak nie, no to dalej ja mam trochę problem, kogo brać.
To znaczy?
Czy bierzesz Buddy'ego, nie bierzesz Buddy'ego, bo masz. To już masz, nie wiem, coś dużego. Bierzesz Dejana Bendera? Bierzesz Sabonisa?
To nie są strzelcy.
Bierzesz Petla?
Nie, to też nie jest.
Labissiera?
Labissier, kurczę, śmierdzi drugim Kwame Brownem.
No. Bierzesz Daytona Davisa?
Deonta Davis, nawet nie do końca wiem, co to jest.
Bryce Johnson?
Nie.
No to patrzę, co dalej jest. No. Henry Ellenson? Ale to już jesteś na stary 18 pick draftu.
Ja nie wiem, kto to jest też nawet. Nie widziałem, on nie grał w turnieju.
Marcus Chris?
Nie.
Stephen Zimmerman?
O, Zimmerman, biorę! Dobrze, proszę.
To jest skutalny jakiś. Podgalić. Gerson, ja bycele, ja pierdzielę. Co to jest?
Ja nie wiem, co mówisz w ogóle teraz. Co to powiedzieć, jest dwa słowa?
Ja pierdzielę. Jason, ja pierdzielę. Gerson jest z Francji.
Więc chyba przydałoby się Bostonowi mieć pierwszy lub drugi wybór w drafcie.
No, ale to powiem, że większość zespołów ma takie marzenie, wydaje mi się. Mm-hmm. Dalej to jest naprawdę jakaś ten. Wiemy, że ten Uwe Rapp nie idzie w drafcie, tak?
Ty, Uwe Rapp zostaje na kolejny sezon.
Uwe Rapp będzie kręcił jeszcze w uczelni.
Kręcił cyferki.
No to jest draft, gdzie generalnie tak widzę, że jest w pierwszej dziesiątce, w pierwszej dwunastce jest przewaga zawodników backcourtu.
Jeden gracz, tak. Którego nie wymieniliśmy, Jamal Murray.
Jamal Murray jest PGSG, no to, to na cholerę ci ten gracz.
A właśnie, no ale Jamal Murray to jest lepszy talent niż Avery Bradley, to jest lepszy talent niż Isaiah Thomas, to byłby największy talent, jaki mieliby, gdyby żyli.
No dobrze, ale to musisz, że tak powiem, w ruch puścić A gdzie jest Tomasa znowu?
Możesz, nie, nie, Tomasa możesz zostawić, Jamal Murray będzie dwójką. Więc coś potem musisz zrobić pewnie ze Smartem albo z Bradleyem.
No właśnie, no.
Wiesz, Stevens lubi grać z tymi niskimi ustawieniami, więc dla Murraya to znajdzie nawet miejsce.
Ja wiem, ale wiesz co, ale grając z Atlantą mam wrażenie, że zderzył się ze ścianą.
No, no. Atlanta też ma taki team, że może, że chce w ogóle grać niżej, tak, Atlanta, jak, jeśli może.
Dobrze, ale chcą grać wyżej, to wyżej wala, nie podskoczyć.
No, Boston im nie podskoczy. Zobacz, co Cleveland zrobi z nimi, jak oni będą grali tą piątką. Horford, Millsa. Nagle się okaże, że Atlanta nie może zebrać piłki w obronie. To się wydarzy teraz. No nie wiem, Jamal Murray jest okej graczem. Ja myślę, że to też nie byłby, w sensie nie chcę powiedzieć, że tak na pewno, albo nie w ogóle. Nie jestem jakimś fanem jego, ale to nie byłby też zły wybór chyba dla Bostonu z trójką. Tylko jest, wiesz, to pytanie, czy Celtics będą chcieli zachować ten pick, czy będziemy nim dealować, czy może, wiesz, zobaczymy, jeśli ktoś będzie chciał bardzo pick Bostonu.
No, ten kogo, ale no, znaczy, jak będzie to trzeci pick, załóżmy, że idzie wszystko jak w kościółku, tak?
Inaczej. Kogo nie oddajesz w wymianie?
Wszystkich oddaję. Właśnie w ogóle nie, tak fajnie, że wszystkich nie oddaję.
Simmons, Ingram, Murray, Hield. Jeśli masz wybór, pierwszy, drugi, trzeci, to którym pikiem nie dealujesz? Na przykład masz pierwszy pik, dealujesz?
Pierwszoma dwoma nie dealuję.
Aha, nie dealujesz. Czy jak Sacramento daje ci Kazinsa, to nie dealujesz?
To wolę chyba Simmonsa.
O, wolisz Simmonsa niż Kazinsa? Okej, ja nie wiem.
Ingrama też chyba wolę niż Kazinsa. Natomiast z trójką, jeśli ktoś chce wziąć, to kto chciałby wziąć Buddy Hilla, rozumiesz?
Albo Mareja, nie wiem.
Albo Mareja, ja bez swoją jakąś gwiazdę.
Może ktoś się zajarał Benderem, no. Nie wiem.
Ale ja wiem, jak patrzysz na tego Ingrama, no to masz wrażenie, że to jeszcze długo, długo nie.
No, może tak
znaczy,
być.
Znaczy ten deszcz przypomina mi ten dowcip, bo tylko z tego dowcipu nie da się pokazać w audycji radiowej, bo to jest dowcip po tym, jak spadają kamienicy z drzew, no. To jest taki ruch takiego liścia. Tak się ręką tak
machał, lewo i prawo. To jest skojarzenie moje z takim liściem, to jest skrzydłowy Minnesota, Andrew Wiggins.
No nie, Andrew już łapie mhm. Wagę, a ten facet wygląda jak dziewczynka, no.
Ale on ma fire in the belly. On ma fire in the belly, to mi się podoba.
Ja tak. Wiem, ale to jest, ale co on dobrze rzuca? Czy to jest drugi Durant?
Lubi. Nie, poproszę, Durant jest jednym z
najlepszych.
Durant jest najlepiej rzucającym graczem w historii NBA.
Co?
To!
Jasne! A Stephen Curry dead?
Stephen Curry nie gra, to pierwsze. Po drugie, Stephen Curry ma 1,90 m wzrostu. Durant ma 2,10. Wali przez wszystko oprócz Kawhi'a Leonarda. KD rzuca. Przez wszystko ci rzuci. Przez mur.
W tym sensie, no to jest to powiedz, że jest najtrudniejszym do zatrzymania graczem, ale...
Rzutowo.
Rzutowo. No okej. Okej, with me,
Sorry, Larry.
Sorry.
Larry będzie się zbierał do rzutu przez ten czas.
To jest Pulsi, no. Ingram jest po prostu...
Nie, dobra, czyli Ingram jest bustem dla ciebie?
No.
Może
znaczy, nie, Bastem to jest przesada, ale
no, więc
Ingram jest gościem, który pierwsze 3 lata będziemy się zastanawiali, serio? Wzięliście Ingrama z dwójką?
No, może tak być. Niemniej on zrobił duże postępy na przestrzeni sezonu tego. I ja Simons nie miał takiego świetnego sezonu w tym LSU.
Nie miał, ale był bestią, no ale... Kurde, on nie zagrał.
No dobrze. Boston. Nie wiem, co możemy powiedzieć jeszcze o Celtics. Takiego. No są sytuacje, w której generalny menedżer musi dokonać jakichś ruchów, żeby wzmocnić ten team w talent. Teraz jak to zrobić? Czy wybiorą drogę spokojnego budowania się przez młodych graczy, czy też spróbują w końcu uda im się przestaną spuszczać te zasłony dymne, te wszystkie różne historie do niej, czy powiada po każdym trade deadline, a gdzie był blisko, a tutaj Justice Winslowa za 4 piki, a tutaj Butlera prawie mieliśmy, a tu każdy.
A nie, no to jest tworzenie tak zwanej, to nie historii. Nie?
Historii, dlatego mówię, ja zacząłem to karykaturalnie traktować, bo to no, Ainge wychodzi i opowiada to w jakichś audycjach radiowych w Bostonie, ma tam taką audycję, gdzie się co tydzień pojawia, czasem posłucham, czasem nie. I to Ainge mówi takie rzeczy. Ainge lubi powiedzieć takie rzeczy. Ja nie wiem, czy to dobrze dla niego.
No ale co masz powiedzieć? No to tak jak
ale
tutaj ten,
no. Ja nie wiem, czy inni GM-owie się cieszą z tego, że on rozpuszcza te plotki od 2 lat. To Ainge puszcza, to idzie z jego managementu. Zawsze ci bitraj też
ale
po
co,
stronę.
Dezinformacja jest podstawą jakby...
No,
działania, no,
podstawą, no, podstawą poprzedniej ekipy rządzącej.
Inspiracja, dezinformacja. No.
Mój drogi, ale no, chodzi o to, że czy...
To są metody szpiegowskie.
Wiesz, bo Danny Ainge, Bóg Danny Ainge jest świetny, Danny Ainge jest fenomenalny.
No ja właśnie, nie, ja jestem daleko od tego, że Danny Ainge jest świetny, Danny Ainge jest bogiem. Moim zdaniem to jest bardziej nic i taka zbudowany, doskonały PR.
Patrali powiedział mu raz, żeby się zamknął i się zamknął.
Si, to takie proste.
No nic, zobaczymy, bo tak naprawdę Danny Ainge może zrobić jeden ruch i nagle Celtics będą w top 4 wschodu. Już no, prawie byli.
Tylko nie zrobią. Maciek,
niech zrobi, właśnie dokładnie, bo będziemy pierwszy.
Niech zrobi.
No dobrze, więc niech Danny Ainge coś zrobi i tyle, bo no już mam wrażenie, że rok temu moglibyśmy prowadziliśmy bardzo podobną rozmowę. Rok
tak,
temu o tej porze.
Tak mi się wydaje.
Tak. Więc no, zaczekamy, poczekamy. Dobrze. Dalej, Atlanta przychodzi dalej. Atlanta gra teraz znowu serię z Cleveland. Tak jak rok temu.
Tak.
Rok temu grali w finale konferencji, teraz grają w półfinale konferencji. Seria zaczyna się w poniedziałek. Więc mamy trochę dni o tym pomyśleć, ale możemy oczywiście już dzisiaj o tym pomówić i chcemy o tym pomówić.
Chcemy o tym pomówić.
Czy będziemy długo mówić o tym, czy krótko mówić?
No, to jest tak, wiesz, no, twoja pierwsza taka, wiesz, pierwsza myśli na razie. Jaki jest największy problem Atlanty, jaki jest największy problem Cleveland, gdzie są upside'y, gdzie byś szukał szansy?
3-0 Cleveland w tym sezonie z Atlantą, w sezonie regularnym i 4-0 w ostatnich playoffach. 7 meczów wygranych z rzędu Cleveland z Atlantą.
I to jest twoja odpowiedź?
Tak.
To już podmiotane?
Tak. 4-0 w tej serii, to jest mój typ.
Naprawdę?
Tak.
Nie.
No to, no, możesz mnie przekonać, że Atlanta urwie 2 mecze.
No, 2 mecze, więcej nie, no więcej to przesada.
Czym problem? Mają...
No?
Ile? 1, 2, 3... No, mają trochę, 3 dni przerwy mają, tak? Nie potrafią z nimi wygrywać, to 2, 3... LeBron ich strasznie zjadł w ostatni to był mecz, tak? W kwietniu? Przedostatni, trzeci od końca mecz. LeBron się przeszedł po nich dwukrotnie w zasadzie, bo 2 razy wygrali w kwietniu z Atlantą Cleveland. Wcześniej wygrali mecz wcześniej. LeBron się przeszedł po nich w ostatnich, w zeszłym roku, gdy mieli lepszy team niż ten. I mają Kyriego Irvinga, mają Kevina Love'a, teraz dobrze grających w poprzedniej serii, zobaczymy, to teraz będą grali przeciwko dobrej obronie, lepszej obronie niż tamta. No problem Atlanty, według mnie problem Atlanty, tu wyjdzie ten problem Atlanty, że Atlanta nie umie za bardzo zbierać piłki, gdy gra Horford, Millsap, gdy gra Bazemore.
I tutaj
będzie Thompson miał zajebić tą serię rok temu z Atlantą, tutaj będzie Kevin Love zbierał, to nagle Mozgov będzie grał, wiesz, nagle będą mieli kłopot, plus ofensywnie nie będą w stanie kreować sobie tak dużo rzeczy, aczkolwiek Cleveland ma tutaj, będzie grało Irvingiem Love'em, nie Delavedową i kimś innym niż Kevin Love i ten atak Atlanty gdzieś może znajdować punkty tutaj, w tej serii. Więc może to nie być wcale 4-0, może być 4-1, może będzie 4-2.
4-2, chyba nie doceniasz tej Atlanty jednak.
Ja nie doceniam Atlanty, mój drogi, ja doceniam Atlantę. Ja Atlantę rok temu typowałem, że wygra z Cleveland.
4-0 to jest docenianie.
Rok temu typowałem, że Atlanta wygra z Cleveland. To był mój typ, rok temu.
Ja wiem.
W finale. Ja doceniam Atlantę. Ja bardzo doceniam, bardzo lubię Atlantę, Hawks, tak? Natomiast no brakuje im talentu. Podoba mi się to, że Paul Millsap jest lepszym obrońcą, może kryć LeBrona, chociaż nie jestem... Tak różnie z tym było w sezonie regularnym.
Sofolosza będzie musiał grać więcej, to niedobrze dla spacingu. Tyron Lue mi się podobał jako coach w pierwszej rundzie bardzo, więc to nie jest tak, że Tyron Lue jest jakimś... Może tak nie być, że Tyron Lue jest jakimś coachem, który jest rookiem. On był asystentem na wielu ławkach, więc on jest dosyć... Zaraz się okaże, że Tyron Lue jest właśnie takim trenerem, jakich lubimy i szukamy. Takim, który potrafi zrobić dobre usprawnienia w trakcie serii. Ciekawe. Jestem ciekaw w tej serii, jak to będzie. I jeszcze jedna rzecz. Ja sobie tutaj pomogę. Jeff Teague w ostatnim meczu, w tym meczu ostatniej nocy, skręcił sobie kostkę w pierwszej kwarcie. Tam w drugiej trochę pograł, wyglądał lepiej, ale dwa razy był w szatni. Al Horford ma problemy z pachwiną i Dennis Schroeder miał problemy też w tej serii z kostką. Jest trochę takich jakichś zdrowotnych znaków zapytania tutaj. A z drugiej strony w Cleveland wszyscy są zdrowi poza J.R.M. Smithem, który ma tam jakieś kłopoty z pachwiną też. Więc tak to wygląda. Więc nie dość, że Cleveland... Że
na poziomie zdrowotnym mówi się przewaga Cleveland.
No, tutaj też jest przewaga Cleveland. I Cleveland ma przewagę parkietu. Wiesz co, zacząłem od 4-2. Myślę o tej serii. Ale nie wydaje mi się, że... Wiesz, Atlanta będzie musiała coś urwać w tych pierwszych dwóch meczach. Ja nie wiem, czy nie są w stanie to zrobić. 4-0 to jest mój typ. Twój?
Ja 4-2, wiesz co, ja jednak myślę, że tacy gracze jak Max Scott, jak Dennis Schroeder czy Kent Bazemore będą mieli przynajmniej dwa takie mecze plus Cefalosza może, że zjedzą łapkę Cleveland.
No, ja chciałem zobaczyć, jak będzie Schroeder wyglądał przeciwko Deliemu w tej serii, a propos jedzenia rzeczy.
Deli możemy zrobić delicję po prostu.
Rok temu zrobili takie usprawnienie, które Cleveland zrobił w serii, to że przechodziło pod pick and rollem Teague'owi i Schroederowi. W ten sposób unieruchomili atak Atlanty. Jestem ciekaw, czy wrócą do tego od razu z pierwszego meczu. Boston tego nie robił. Boston inaczej bronił Atlantę. Jestem ciekaw, czy Lue weźmie od Blata to, co zrobili rok temu od razu, czy też stawi to w trzecim meczu, czwartym meczu z czasem. Zobaczymy. No nie wiem. Dobrze. Czyli ty 4-2, ja 4-0. Ja jeszcze się zastanowię, może dam Atlancie jakieś zwycięstwo jedno.
No daj zwycięstwo.
Tak. No
tak myślę, no.
Co mamy jeszcze? Mamy NFL Draft, o którym chciałem pomówić, ale to może jeszcze...
Pogadajmy o tym.
Tak, dobra. Jest historia.
Super.
Widziałeś historię? Napisałem ci, że...
Historia jest świetna.
Historia jest świetna. Niejaki gość się śmiesznie nazywa. Nazywa się, próbuję to powiedzieć, nie, nazywa się Jeremy.
Lamary.
Nazywa się Loremi, w sensie Lauremy, w sensie nazywa się Loremi Tunsil. Był jednym z ludzi, którzy mieli pójść, być może nawet z pierwszym numerem draftu. To było jeszcze zanim zostały dokonane wymiany po pierwszy numer draftu i po drugi numer draftu. Stało się jasne, że tam pójdą rozgrywający, quarterbackowie. Wtedy, to on był jednym z kandydatów, on był nawet pierwszy w moku, na pierwszym miejscu, słyszałem w wielu miejscach, w podcastach, jak rozmawiałem z ludźmi na Twitterze, to też, Loremi Tunsil pójdzie z jedynką, to się nagle okazało, że ktoś gościowi zhakował wczoraj wieczorem Twitter i Instagram.
I co się zrobiło na tym
zhakowanym
Instagramie?
No, pojawiło się, jak tam jest jakieś bongo, jakaś trawa, to na Twitterze, na Instagramie jakieś jego rozmowy, że pożycza pieniądze, jakieś takie dziwne
historie. Od pana trenera.
Tak. I ja tak się zastanawiam, bo on spadł w tym drafcie, poleciał, spadł aż na 13 miejsce. I się zastanawiam, czy to być może któryś z tych niżej wybierających zespołów nie zhakował Twittera i Instagrama Loremiego Tunsila, żeby spadł im i spadł w ich ręce. On spadł do Miami Dolphins. Na przykład w Miami sobie pomyśleli, wiesz, zhakujemy mu Twittera i Instagrama, to spadnie do nas i go weźmiemy z 13. To jest niemożliwe, ale ja miałem taką myśl. Dobrze. To sobie można wszystko zobaczyć gdzieś tam, bo to już rozumiem.
Teraz, ale porozmawiamy chwilę o tym dracie, bo wiem, że pierwsze dwa piki to są gości, którzy wyglądają tak, jakby byli za dużo w Irlandii i zjedli zbyt dużo ziemniaków.
Zwłaszcza drugi, zwłaszcza ten wybrany z dwójką.
Carson Wentz
wygląda jak taki goguś.
Goguś? Nie, wygląda jak Iris, który po prostu wyciągnęli go gdzieś tam spod dolnej. I ty tylko będziesz teraz rzucał piłkę. Ty odłóż te ziemniaki.
Odłóż te kamienie druidowe.
Przestań rzucać tymi druidami.
Druidami przestań rzucać. Co z tego, że twój stary zbudował Stonehenge? Chodź tutaj. Grał w NFL.
Co z tego, że twoją matką nie to chce?
Skoro jesteś rudy.
Jesteś rudy.
Dobra, zacznijmy od...
Od góry, czyli najpierw jest Jared Goff.
Tak, dobrze. I ja powiem, co się stało. To się stało tak, że to był pick Tennessee Titans i Los Angeles Rams, czyli St. Louis Rams. To jeszcze do zeszłego
sezonu... St. Louis Rams, to jest St. Louis Rams, to jest wszystko.
St. Louis Rams, tak. I właściciel St. Louis Rams, którym jest były właściciel Denver Nuggets, pan Stan Kroenke. Tak. Stan Kroenke. Teraz właścicielem Denver jest Josh Kroenke, jego syn, ale to w zasadzie Stan Kroenke jest jakby cały czas właścicielem Denver Nuggets też. No to jakoś chyba tak w ten sposób wygląda, bo on nie może być właścicielem chyba teamu NFL i teamu NBA. Tak nie można. Nie, można.
Nie może być posłem PiSu.
Można. No nie, tu
można?
Musi
można?
Być. Powinien być posłem
musi
PiSu.
Być. A po co? Okej. No, że tych trzech funkcji nie można łączyć.
Nie można. Znaczy PiS zabrania pełnić tych trzech funkcji.
Na pewno. No, dorwałbym za dużą pensję.
Dobrze. Więc Rams po przenosinach z St. Louis do Los Angeles stwierdzili, że...
To Los Angeles by nawidzę zespołów teraz. Dwa?
Jeden.
Czy trzy?
Jeden, bo oni nie mieli. Oni nie mieli.
A Raidersi są skąd?
Oni byli przez rok w Los Angeles? Nie pamiętam. W każdym razie Rams byli kiedyś w Los Angeles, więc to jest powrót Rams do Los Angeles. To jest też taka historia, tylko że to było dawno, dawno temu, już ci ludzie, którzy im kibicowali, nie żyją. Albo żyją. Pewnie żyją. Tak zakładam, że żyją. Dobrze. Ale nie wszyscy. Więc Los Angeles Rams pozyskali ten pick z Tennessee Titans.
Tak.
Bo chcieli wejść z petardą w rynek Los Angeles, a petardą zawsze jest sprowadzenie jakiegoś rozgrywającego nowego, jakiejś młodej twarzy, człowieka, o którym, wiesz, będzie się dyskutować, będzie się mówić, czy to kolejny ten, czy to kolejny ten, czy to kolejny ten, a może to kolejny ten i tyle, wiesz. Robią jakiś szum wokół siebie, zrobią jakiś hałas wokół siebie. I nawet już zdołałem przeczytać dzisiaj, a propos tego hałasu, jaki próbowali zrobić, pewnie zdanie, które się spodobało w Rams, to, że Jared Goff ma szansę przejąć cały rynek Los Angeles. Nie tylko futbolowy rynek Kalifornii, ale cały rynek Los Angeles i stać się największą gwiazdą LA po Kobe Bryancie. Teraz jak Kobe odchodzi, to teraz Jared Goff będzie największą gwiazdą LA. Coś takiego. Coś takiego. Są różne opinie na temat chłopaka. Słyszałem, że faktycznie on jest lepszy niż Benz. I inteligentny gość, on może być bardzo dobrym quarterbackiem, tak? Ale to wiesz, to nie jest jakiś taki potencjał, że wiadomo, że on będzie super. Z drugiej strony Tom Brady poszedł chyba, nie wiem, w szóstej rundzie draftu. Jest, nie wiem, czy nie najlepszy.
No, trzeba powiedzieć, że draft NFL jest śmieszny, że on trwa jakieś 17 dni.
Tak, dzisiaj tak. Tak. On jest rozbity, tam jest, tych rund jest 7-8, tak?
7.
Ostatniej nocy, rozumiem, jeszcze nawet tego nie sprawdziłem. Ostatniej nocy była po prostu tylko pierwsza runda na razie, tak?
Pierwsza runda,
nie było nic więcej, tak.
Nic.
Dobrze, więc ten Jared Goff to jest taki chłopak, wiesz, tylko on mi przypomina trochę, jak się nazywa ten taki znany aktor teraz, taki 35-letni aktor, wszyscy go lubią i kochają. Gra w tych filmach, których ja nie oglądam. On mi przypomina jego takiego brzydszego brata, tak jak, także... On nam się nie udał, musimy zrobić nowego, który będzie ładniejszy. Więc tego gościa mi przypomina Jared Goff, zapomniałem aktora. Drugi wybór to jest Philadelphia Eagles i to jest wybór, który Eagles pozyskali od Cleveland Browns jakieś chyba 3 tygodnie temu.
Tak.
I to jest ten Carson Wentz z Irlandii, o którym mówiliśmy, że jego mama owca. No i tam jest taka historia z Carsonem Wentzem, że od razu ci powiem, największe zastrzeżenie do Jareda Goffa, oprócz tego, że jest inteligentny, potrafi grać, wiesz, widzi, wiesz, czuje grę, wiesz, bla, 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 nie będę się tutaj rozwodził nad samym futbolem, jest takie, że on ma ponoć małe dłonie, małe ręce. No i to są ogromne dyskusje, są dwugodzinne programy na temat znaczenia małych rąk rozgrywającego w NFL, no ale jest też chyba taka idea, która ja tak z tego słuchania wszystkiego, czy to źle, czy to dobrze, że to wcale nie jest tak źle, że dajcie spokój, że co, że ma małe ręce, zaraz się okaże, że nie ma rąk w ogóle, ale wie, że największe zastrzeżenie to jest takie, że gdy będzie padać, gdy piłka będzie śliska,
to jemu też będzie wypadać.
To mu będzie wypadać, tak. To jakoś tak stwierdziłem, futbol nie grałem nigdy, pomyślałem sobie, chyba ma to sens. Jeśli ktoś uważa, że to nie ma sensu, to prosimy o wielką dyskusję w komentarzach na temat znaczenia małych rąk na pozycji quarterbacka w NFL, ponieważ chcę usłyszeć 18 godzinę tej dyskusji przez ostatnie 3-4 tygodnie. Bo naprawdę, słuchałem tyle rzeczy, że już...
A on ma małe ręce rzeczywiście?
No...
On trochę przypomina księcia Harego.
No...
Ale matka księcia Harego nie była owcą.
Nie, aczkolwiek... nie, była ładną owieczką. Łowiecką ładną była. W sumie dość liczną. Jakby tak, w sumie to ona była jedną z najpiękniejszych kobiet w historii.
W historii?
Tak. Tak jest opinia moja. Ale to też mit. To dlatego, że umarła i nie zdążyła się zestarzyć i nie zdążyliśmy jej zobaczyć, jak wygląda bez operacji plastycznej.
Tak, nie miała fazy Ewymingę.
więc ma tą przewagę. Tutaj, że umarła.
Ostatnią operację Ewymingę. Tam coś naprawdę nie poszło.
Ewa Mingę jest ruda, nie? To może Ewa Mingę jest matką Jareda Goffa.
Nie, Ewa Mingę teraz wygląda jak ciemna, tak faśniewska.
To chyba nie jest tak źle. Aha, że ma taką...
Tak, jest bardzo źle. Jest naprawdę bardzo, bardzo źle.
Że ma kości policzkowe na czole już, tak, u góry?
Nie, tylko trzeba zobaczyć, bo tego... Brak słów po prostu.
W ogóle nie jest źle. Ja w ogóle tak powiedziałem, że nie jest źle. Pani Jolanta właśnie...
Ale przecież, tak jak pani Jolanta po takim 6-tygodniowym melanżu.
No, ale ja uważam, że pani Jolanta jest w topie.
W topie czego?
No w topie. Jak idzie na plażę, to jest w topie.
Aha, że zakłada top.
Tak, okay. Może jeszcze spokojnie dołożyć top.
Okay. Top model.
Więc ten Carson Wentz to jest gościu, który jest z North Dakota State. W sensie Phil Jackson chodził na jego mecze w high schoolu i potem na uczelni. Grał w słabej konferencji i idzie do drużyny Philadelphia Eagles, która ma już quarterbacków. Sam Bradford to jest taki starter, który jest przeciętnym, i Chase Daniel, który został sprowadzony, Daniel ma na nazwisko, został sprowadzony przez nowego trenera, bo nowy trener go zna i w ogóle się lubią i fajnie. I nie wiadomo, czy Carson Wentz będzie nawet starterem. Wygląda na to właśnie, mniej więcej tak. Różnica między tymi dwoma jest taka, główna z tego, co słyszałem, jest taka, że Goff może być starterem od razu, a Carson Wentz to jeszcze musi troszeczkę poczekać.
Aha.
Dobrze. I potem od drugiego miejsca zaczynają się takie nazwiska już ludzi z innych pozycji. Nie ma ludzi, jest mało ludzi, którzy, jakby to powiedzieć, tak się klikowo przebijają z NFL typu, a klikowo przebijają się ci, co zdobywają punkty lub są rozgrywającymi.
Tak.
Czyli gość, który biega z piłką, tak zwany running back, i gość, który chwyta podanie i zdobywa touchdowny, czyli receiver, wide receiver. Nie ma ich dużo, tak? W kolejnym, przez pierwszej 13 mamy tylko jednego running backa. Nie mamy żadnego wide receivera. Ten chłopak jest chyba najlepszym graczem w tym drafcie, ponoć.
Ten Ezekiel Elliott.
Ale to widzisz, bo to jest tak, wiesz, w NFL to jest tak, że możesz być najlepszym graczem w tym drafcie, ale jesteś na pozycji, na której jest bardzo dużo dobrych graczy. To jest pozycja running back. Że tam, gdy pierwszy running back jest kontuzjowany w trakcie sezonu, nagle wchodzi drugi i jest równie dobry.
Równie dobry.
Ten jest kontuzjowany, wchodzi trzeci i jest, wiesz, równie dobry. To mniej więcej chodzi o to, że wiesz, że running back, to co robi running back na boisku, to nie jest tylko związane z tym, jak ten running back jest dobry, to, choć to też jest bardzo ważne, ale jest związane z tym, jak go, wiesz, osłaniają ci ludzie, którzy są przed nim, którzy torują mu drogę, tak? W sensie, czy trener wie, co robić, czy ci ludzie są dobrzy, więc to jest taka... To nie da, wiesz, w NBA to chyba tak nie jest. W NBA to możesz wziąć piłkę w izolację i zrobić coś sam na sama. Tutaj jednak zależy od tego, z kim grasz, tak? Jakich ludzi masz przed sobą. Tak samo z rozgrywającymi jest. Musisz mieć dobrą, ofensywną linię przed sobą, ludzi, którzy będą zastawiać się. To teraz jak oglądam na żywo futbol, to widzę, tak, wiesz, z odległości 50 metrów i chwytam to, o co chodzi tak naprawdę. Bo tak jak NFL oglądałem pierwszy sezon, to jeszcze tak, nie do końca. No. Na trzecim miejscu poszedł Joey Bosa. To jest człowiek, którego lubię za nazwisko. Nazywa się Bosa. Joey Bosa. Joey Bosa to jest defensive end To jest pierwsza linia obrony z takim pass rusherem, czyli gościem, który będzie... A, w sumie, on może być wykorzystywany na wielu pozycjach w pierwszej linii obrony. To jest biały gość z Ohio State, więc LeBron James mu kibicuje. LeBron jest kibicem Ohio State, on idzie do San Diego Chargers. A San Diego Chargers to jest klub, na który nikt nie chodzi, bo oni się mieli przenieść, właśnie chcieli się przenieść do Los Angeles, ale Rams się tam wtyknęli pierwsi. Natomiast Chargers nadal mogą się przenieść do Los Angeles, mają chyba rok czasu na to, żeby podjąć tę decyzję. Z czwartym numerem idzie ten running back Ezekiel Elliott, on idzie do Dallas Cowboys, on też jest z Ohio State. No i tam już wszyscy mówią, że o, mają wielką trójkę, Tony Romo, Des Bryant i Ezekiel Elliott, taka ofensywna trójka, tylko że Tony Romo nie, wiesz, jest kontuzjowany przez nie wiem, ostatni sezon w ogóle nie grał prawie, Des Bryant też. Wiesz, ten Ezekiel Elliott nie jest ponoć aż tak zajebisty, jak ci najlepsi tacy ludzie, Todd Gurley, Adrian Peterson. Tacy...
Ale fajnie, bo widziałem, że on też biega w takim topiku właśnie. On jak on tak właśnie na plaży. Lubi pokazać ten sześciopak.
Nie, no on jest kotem. Jest kotem. Jak oglądałem jakieś highlighty, bo całego meczu nie zniosę w NCAA, to kotem. No, on wygląda jak kot, no więc...
Nie, no to tam myślę, że mam niezłe zdanie facet, no.
Ale jest kot, który nie wiem, czy nie jest lepszy od niego.
Tak.
I on poszedł z piątką do Jacksonville Jaguars. To jest
Jalen Ramsey.
Tak, Jalen Ramsey, to jest defensive back. To jest gość, który gra nie w tej pierwszej linii obrony, tylko tam z tyłu, wiesz, tam z tyłu. Jak
a, tam pokrzykuje,
tak. Czy gra na on głównie gra na środku, ale może też grać na skrzydłach, może kryć receiverów, może kryć tight endów.
Ale ma taką buźkę, ma taką lekko napompowaną, taki tu siaszek jest na buzi, nie?
Tak, ale jest atletą. Więc
ale tak. natomiast rzeczywiście, tak, no.
Na twarzy nie jest może takim atletą, jak powinien być.
Ja wiem, ale rączkę ma taką, że ja bym chciał.
No. I potem...
Bo on też myślałem, że on w dal skakał. Nie. Takie zdjęcia bym skakał. No dobrze. Wspaniały chłopak.
Potem jest plejada graczy, o których pojęcia nie mam. Większość z nich to są jacyś ludzie do linii ofensywnej, ci, którzy będą zastawiać drogę, albo ludzie gdzieś...
Jeff Conklin, Jake Conklin,
tak.
Leonard Floyd, o, Eli Apple. Co masz powiedział o Eli Apple'u?
Że...
Syn Stevena Jobsa.
Tak, bo teraz był ten pierwszy...
To jest następna wersja iPhone'a. Eli
Apple, następna wersja iPhone'a. iPhone, nie wiem, 6, ile tam, nie wiem, teraz jest.
7S, to.
7S, tak.
Oj, zły, oj, ten człowiek jest zły. Oj, jak on jest zły. On się powinien w jakiejś firmie indykacyjnej zasunąć, on by dostawał w drzwiach, żeby pieniądze oddawali. Oj, jak on jest zły, ten czarny człowiek.
Ja nawet go nie widziałem, jest z twarzy. Eli Apple, muszę to
zobaczyć, bo jest naprawdę zły.
Naprawdę zły? Dobra, poczekaj, zaraz sobie tu pomogę. Eli Apple.
Nie wiem, czy wiesz, ale tyle tancy, tam są trzy, ale jeszcze świetne informacje dla niego. Na pierwsza wygłosiliście to, że facet jest z masy gazowej łyka trawę. Zostaje takiego krztuśka śmiesznego. Druga sprawa, no to jest to, że przyznał się, że tam jakieś pieniążki szły od trenera albo do trenera. No i jest jeszcze trzeci tak zwany hat-trick.
Czyli to a propos dowcipu, który ostatnio mówiłeś, w sensie, że rodzice zginęli w wypadku samochodowym.
Tak. Nie, to tam jest, w jakim sensie się to łączy, bo został razu tego samego dnia został pozwany przez swojego ojczyma.
O kurde, to nie dość, że ma ojczyma...
To jest kumulacja.
Czyli nie dość, że ma ojczyma, to jeszcze został przez niego pozwany.
To tak, bo ojciec powiedział, że to, co ten człowiek zrobił, to naruszyło jego godność, okrzyczyło w ogóle poniżony tym, co się stało. Najśmieszniejsze, że facet nazywa się Junior.
Junior?
Nie, ale to nie powiem, że go zrobił z nazwiskiem Tancy Miller. Podobno to...
Ja wiem. Nie wiem.
Ja idę tam w ogóle starsza historia, mówimy, że ojciec biegnie na nic już od 20 lat, wiesz.
Czy możesz się, mój drogi, odsunąć ciutkę od tego?
Ale mogę, przepraszam.
O, nie, bo ja tu zawsze usiłuję tak znaleźć vibe. Zauważyłem, że gdy się śmiejesz, to najlepiej jakbyś był ciut dalej niż...
Ja wiem, jak się tam śmiejesz, to biegnę do drugiego pokoju.
Gdy się nie śmiejesz. Ja mam te problemy, jak nagrywam przerwę na żądanie. Też gdzieś muszę uważać. Gdy się śmieję, to dalej, tak wiesz, to jest, wiesz, to teraz już się musimy scenicznie uczyć, tak jak gwiazdy, wiesz, jak zaczynasz śpiewać... to musi się odsuwać dobrze w dobrych miejscach, tak zwana gra mikrofonem, wiesz, to wszystko się...
Nie, to wszystko ma znaczenie.
Wszystko ma znaczenie, drugi słuchaczko.
Dobrze, teraz poczekaj.
Poczekaj, nie, bo teraz się zaraz...
Zobaczysz sobie... Apple'a?
Nie, poczekaj, już widzę, ja myślałem, że to Reggie Jackson jest drugi, ale...
Tak, podobnie trochę, nie?
Tak, ale poczekaj, tak. Chciałem, bo już się nie będziemy tutaj rozdostępni, że zaraz przestaną słuchać.
Poczekaj, ale to jest parę fajnych nazwisk, musimy zobaczyć tych ludzi.
Nie, poczekaj, naprawdę?
To nie, stary, przepraszam cię bardzo, jest facet, który się nazywa Shaq Lawson.
No właśnie, poczekaj, czy bo mnie strasznie tutaj... Jesteśmy na 19 miejscu teraz.
Ja
już to wszystko zrobiłem, mój drogi, za ciebie.
Tak?
Tak.
Nie, to jest trafne.
Dobrze. Więc tak, 6, 7, 8, 9, 10, 10 jest Eli Apple, 11, 12, to
ja
nie wiem, co to za ludzie. Ronnie Stanley, The Forest Buckner, Jack Conley, Leonard Floyd, Eli Apple, Vernon Hargreaves, trzeci.
Ale gdzieś Gary Coleman, to ten Colemana, rozumiem.
Sheldon Rankings, Jack Conlin. A nie wiem, 13 jest Loremi Tunsil, ten od tego Bonga, on idzie do Miami Dolphins. No i potem na 18 miejscu wyobraź sobie, że po tych wszystkich latach spędzonych z Byronem Scottem powiedział dość i będzie grał w Indianie teraz jako center. Będzie tym, który wyrzuca piłkę do rozgrywającego, żeby on ją złapał i potem wiesz, że od razu zostawia. To jest Ryan Kelly. Ryan Kelly porzucił NBA. To jest breaking news like kibic w NBA. Ryan Kelly będzie grał center.
Ryan Kelly powiedział, po tym sezonie z Kelly Bryantem ja muszę to przejść.
Tak. Więc może do NFL. Ryan Kelly. Z kolei z 19 numerem...
To jest ten, bo Ryan Kelly to także aktor, nie wiem, czy wiesz.
Tak, ja wiem, oczywiście, że wiem. Nawet to oglądam. Sztuki wszystkie. Na 19 miejscu jest Shaq Lawson.
Shaq i Lawson. Nieprawdopodobne. Ale ktoś miał rodzice, mieli poczucie humoru.
Tak. W 23 miejscu idzie pierwszy wide receiver chyba. Pierwszy. To jest Laquon Treadwell. I nasłuchałem się mnóstwo o tym gościu, dlatego że jest chyba najlepszym wide receiverem z tej grupy, ale nie jest on już taki świetny. Będzie grał w Minnesocie. I co ciekawe się stało, mój drugi wydarzyło, są jeszcze dwa ciekawe nazwiska na końcu tej pierwszej rundy. Z numerem 26 mistrzowie NFL, Denver Broncos, którzy stracili obu swoich quarterbacków i pozyskali jednego słabego z Marka Sancheza z konferencji tam wschodniej, nie wiem, z Jets. Wybrali gościa, który jest ponoć trzecim lub czwartym najlepszym quarterbackiem w tym drafcie, a jest trzecim, który idzie, to jest Paxton Lynch.
Aha.
I oni pozyskali wybór z Seattle. I Paxton Lynch to jest gościu, który ma 2 metry wzrostu, waży jakieś 107 kilo,
tak.
Ale mimo tego, że jest duży, to słabo widzi.
Aha, i co w związku z tym?
No, że nie wie, gdzie podać.
A to biały człowiek.
Tak, no, tak. Tak?
Nawet
nie sprawdziłem, jak on wygląda, nigdy go nie oglądałem, tylko że słuchałem, co jest tak z Paxtonem Lynchem. Już patrzę. Tak, on wygląda trochę jak Brock Osweiler wygląda ten poprzedni, nie? Ale taki długi jest, więc przypominałby się tego poprzedniego rezerwowego za Peytonem Manningiem od Osweilera. Nawet jest trochę podobny do niego. No więc kibice Denver chyba nie są rozczarowani. Widziałem, że Paweł się cieszy. Paweł jest kibicem Denver. Tak, on jest podobny do tego Boroka Osweilera, którego nie zatrzymali i poszedł do Houston. Dobrze. I na 29 miejscu jest ciekawy gość, Robert Nkemdiche. To był gość...
Podobno trochę do Muleca.
Tak. I to jest gość, którego powiem...
Rashada.
Widziałem jakąś akcję tego gościa, widziałem w trakcie poprzedniego sezonu jakieś zajebiste w ogóle akcje tego gościa. Jest jakimś wariatem. Podobny do Rashida. Jest wariatem. Jakieś problemy z charakterem, jakaś różna historia. To jest chyba gość, który wypadł przez okno, paląc trawę, coś takiego.
Okej.
Okay. Jest taka historia. Muszę...
To może to odhakował tego biednego Tansila.
Może, ale to, żeby pójść wyżej w drafcie niż on, czy co?
Nie wiem właśnie.
Tak, on wypadł z hotelu z czwartego piętra i nic mu się nie stało. A potem powiedział, że pił.
Wrócił na imprezę i nalał tej wtedy go wyrzucić.
Słuchaj, on potem powiedział, widzę teraz w Google, on potem powiedział, że on pił tego wieczora, gdy wypadł przez okno z czwartego piętra. I palił. Pił i palił. Ale jest wariatem niezłym. To znaczy jest, gdyby nie pił i gdyby nie palił, nie wiem, może to może byłby innym futbolistą, ale ten gość mógłby pójść w top, nie wiem, w top 5 nawet chyba, no. Jest po prostu świetnym futbolistą, tylko że no jakiś wariat, no. Nie wiadomo co z nim jest. I idzie do Arizony Cardinals. To też jest fajna rzecz, że w NFL-u jest więcej wariatów niż w NBA-u. To takich właśnie ludzi, którzy wypadają przez okno.
No tak.
Ogólnie nie wiem, czy to jest dobrze, czy jest się z czego cieszyć, jak się jest kibicem NFL-u, że potem masz już wariatów, którzy no, umierają przedwcześnie, robią potem dziwne rzeczy, bo grają w futbol. Im się z mózgu przemiany zachodzą. No, dobrze, zostawmy to. Dzisiaj jest skończmy pierwszą rundę NFL Draftu, już nie wrócimy do niego. Chyba,
że ja jestem ciekaw, kto będzie tak zwany Mr. Irrelevant.
Dzisiaj? W meczach numer 6?
Nie. Ten lider w NFL Drafcie.
To znaczy?
Mr. Irrelevant to jest facet, który jest wybierany z ostatnim numerem.
Aha. A tam jest 8 tych rund, nie?
8. 7.
Aha, i kto nim zostanie?
Tak jest.
No dobrze. A to ja nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa. I co potem? Ta osoba co? Jest
jak... Tam jest jakaś śmieszna faza. On jest zapraszany od razu. No, nie wiem, czy komitet do niego nie przyjeżdża na obiad, wiesz?
Aha. Czyli generalnie toczą z gościa bekę.
No to trochę, no. Trochę. Ja mam oczywiście pytanie. W historii oczywiście niezbyt wielu tych graczy przeżyło.
Aha, czyli to jest taka historia, że ci ludzie są wybierani na końcu i umierają.
Nie, ale no, taka ta, no. Taka jest, taki jest śmiechówka. To jest 1976 roku.
Powinny być statystyki, jeśli ktoś tak, ja wcześniej sugerowałem tą statystykę, żeby zrobić z tymi trenerami, jak oni wspierają zarobki graczy. Ktoś powinien zrobić statystykę, ile lat żyją ludzie w NFL wybrani z tym i tym numerem draftu? Czy są...
Tutaj nie może być tak, że oni są zapraszane razem z rodziną do spędzenia weekendów w Newport Beach, Kalifornia, gdzie gra w golfa, bierze udział w regatach.
Regatach?
Tak. No i tam bierze udział w przyznaniu nagrody Lausman Trophy, nie wiem, Lausman Trophy.
Słyszałem, to jest jakaś taka nagroda. Pewnie dla tych, którzy nie wypadają przez okno, gdy palą trawę.
Może.
Z nich wybierają. Może. Co roku jest wąska pula. Dobrze. Coś jeszcze o tym NFL drafcie? No nic. Dzisiaj mamy a propos, bo tak zasugerowałeś. Bo tak zasugerowałeś, Mr. Irrelevant. Kto dzisiaj będzie Mr. Irrelevant w tych 6 meczach? W tych 3 meczach numer 6, przepraszam.
W 3 meczach numer 6.
Kto będzie Mr. Unreliable? Kimś, kto nie da rady. Kimś, o kim będziemy jutro
krzyczeć. Kto nie da, o kim będziemy rozmawiali poniedziałek. Już patrzę, mój drogi, patrzę i obserwuję.
Więc mamy Miami Charlotte. Czy Dwayne Wade będzie Mr. Unreliable?
Nie, na pewno nie.
Ale to jest typ.
Nie.
Charlotte gra u siebie.
To nie jest ten. Tu nie będzie
Mr. Unreliable.
Ani Kemba Walker, ani Wade nie zrobią tego.
Czyli 2 lata po tym, jak mówisz, że jest Dwayne Wade, jest...
Nie, w takich meczach on jeszcze nie zagrał takiego meczu, więc zakładam, że to się również nie stanie dzisiaj.
Mm-hmm.
Ja stawiam Miami, żeby było... żeby cię troszeczkę zirytować.
Nie irytujesz mnie. Mój typ na tę serię jest taki, że znowu go nie powiem, żeby nie zapeszyć. Miami może wygrać ten mecz, więc... Z drugiej strony, jak Charlotte wygra, to będę ci mówił, jak to Steve Clifford zmienił serię.
Mm-hmm.
Bo to jest seria make or miss trochę, no.
Okay.
Toronto gra z Indianą i kurczę, wiesz co, powiem ci szczerze, mi to już weszło kilka lat, w playoffach mi to wchodzi, ale tak, no, moim zdaniem Indiana była lepszym zespołem w obu tych meczach z Toronto, mimo tego, że przegrała czwartą kwartę, coś znalazła w tej serii, że jest lepsza niż Toronto, trochę lepsza niż Toronto i słusznie mówi, że Kyle Lowry jeszcze musi mieć jakiś mecz dobry tutaj,
no właśnie.
Więc może on jest typem.
Musi.
No nie wiem, tak wiesz, typuję, że Indiana wygra ten mecz dzisiaj, ale no to nie jest zespół, do którego miałbym zaufanie. Nie miałem w sezonie regularnym zaufania. Do Toronto miałem zaufanie, do Indiany nie. No i nie wiem. I mamy Clippers Portland. To chyba jest już miotła. Znaczy miotła. Koniec.
No oby. Oby, aczkolwiek kibicuję dzisiaj Clippersom.
Dlaczego?
No po to, żeby Curry dłużej odpoczywał.
Aha, żeby była dłuższa seria. Okej. Okay. No dobrze. Spurs Oklahoma.
Wow.
Musimy skończyć, bo zaczyna się w sobotę. To jest pierwsza seria, która startuje w sobotę. Chyba jedyny mecz, jaki będzie w sobotę, tak? Jedyny mecz.
Tak. Jedyny mecz. Wow.
Czyli w sobotę mamy Spurs Oklahoma, w niedzielę mamy mecze numer 7, a w poniedziałek mamy Cleveland Atlanta.
Czyli teoretycznie może być przerwa w niedzielę.
Spurs Oklahoma, mój drogi. W sezonie regularnym było 2-2, ale pierwszy mecz Oklahoma wygrała, to był pierwszy mecz sezonu dla, nie wiem czy obu drużyn, ale to było do drugiego dnia sezonu. Grała Oklahoma z San Antonio. Chyba pierwszy mecz sezonu dla obu drużyn. Potem był drugi mecz, w którym San Antonio wygrało u siebie. Potem był trzeci mecz, który Oklahoma wygrała, ale nie grał Kawhi Leonard. I potem był czwarty mecz na końcu sezonu, gdy Oklahoma nie wystawiła swoich najlepszych graczy. I San Antonio się trochę pomęczyło, żeby wygrać, bo wygrało tylko plus 4 grając swoimi. Więc jest trochę remis w sezonie regularnym tutaj. Po prostu remis. Z kontuzji Enes Kanter ma jakieś kłopoty. Miał jakieś kłopoty z klatką piersiową, ale już ponoć wszystko dobrze. I teraz ma jakieś problemy.
Piersi mu urosł.
Tak, ale to teraz ma jakieś problemy z biodrem. Ale też ponoć nie jest źle.
Z czym?
Z biodrem. A Enes Kanter to jest gość, który przeciwko San Antonio robi w tym sezonie. Jeszcze nie sprawdzałem. To miałem sprawdzić, ale zadzwoniłeś. On chyba ma double-double średnio w tym sezonie. Chyba na pewno ma double-double średnio w tym sezonie przeciwko San Antonio z ławki wchodząc Oklahoma. Tak jakby z wszystkich tych meczów, jakie Enes Kanter gra w NBA, najlepiej wypadał przeciwko San Antonio i tam jest relevant. Tam jego wartość jest ważna, bo zbiera w ataku i gra dobrze przeciwko Oklahoma. To jest śmieszne. Zresztą plus minusu nie widziałem, jak ten plus minus wygląda. Może być nie tak dobrze właśnie. Dobrze. Taki typ. Jaki typ twój?
Na pierwszy mecz?
Nie, na całą serię.
Czy w ogóle na całą serię? Tak. No, chciałbym, żeby Oklahoma wygrała. Ale z drugiej strony chyba czekamy na ten clash gigantów.
Czekasz jeszcze? Ja. Tak mocno?
Czekam.
No, bo ja nie wiem już, czy czekam tak mocno, jeśli Curry ma nie być zdrowy. W sensie już mnie to nie kręci tak mocno, jak kręciło.
Ja spokojnie z tym Curry'em, no spokojnie.
Już mnie nic nie kręci w tych playoffach.
No, ale LeBron James jeszcze troszkę?
Nie wiem, ale w takim skali makro. Co ma mnie kręcić? No nie wiem, to dobrze. Może wyzdrowieje, cudowne uzdrowienie po skręconym kolanie i będzie znowu Stephenem Curry'em, wątpię. Wątpię, żeby on w tych playoffach w ogóle był już skalem. Może będzie miał mecz jeden, ale z drugiej strony tyle
spokojnie,
razy...
Spokojnie, ale spokojnie.
Dobrze. Spurs Oklahoma.
Słuchaj, a powiedz mi, ja mówię, no 4-2 Oklahoma.
No to ja idę w drugą stronę.
Ua.
Ja typuję, że San Antonio wygra. Ja myślałem o 4-2, ale tam 4-3. Że Spurs wygrałem 4-3 tę serię. Siódmy mecz wygrają. Obawiam się o Oklahoma w tej serii. Obawiam się o to, że będziemy spędzać kolejny tydzień, dwa tygodnie mówiąc o tym, jaki to Durant i Westbrook są nieskuteczni.
Może tak być.
San Antonio wygra mistrzostwo w tym roku.
To jest typ psychowalki. Tak, wiem, psychowalka Kobiego, trzeba jej przyznać, typuje to, że Stephen Curry jest mięczakiem i San Antonio wygra mistrzostwo w tym roku. Od grudnia typuje.
No to jest przynajmniej konsekwencja.
W grudniu mówiłaś, że San Antonio wygra.
W grudniu już mówiłem
5 lat temu. Rozmowa.
Dobrze. Ona mówi, że ona 5 lat temu mówiła. Poczekaj, bo ja tu teraz już nikogo nie słyszę, nawet siebie. Pa. Tak. Chcę z bazaru te małe matrioszki, figurki takie.
Dobra, na
dzięki. Dobrze. Jeszcze raz. Boję się o to. Znaczy, boję się, nie boję. spodziewam się tego, że będziemy mówić o tym, jacy to Durant i Westbrook są nieskuteczni, bo Billy Donovan im nie będzie pomagał w tej serii. No. Nie zrobił usprawnienia, które mógłby zrobić, o którym mówiłem już. Usprawnienie, jakie San Antonio może zrobić? Wiesz, jakie?
No.
Jechać akcję, której nie jechało w serii z Memphis. Mam wrażenie, że nie pokazywali tej akcji specjalnie. Czyli grać zwykłą akcję pick and pop Tony Parker, LaMarcus Aldridge. I z tego się zacznie kłopot Oklahomy w obronie. Czy mamy podwajać Aldridge'a, który będzie robił ten roll do kosza, pop taki na bok, wiesz, na skrzydle, będą grali to z lewej strony. Czy mamy tam wysyłać dodatkowego obrońcę? Czy mamy... To będzie historia, jaka była, gdy Portland grało w poprzednim sezonie. Co mamy zrobić z Aldridge'em? Czy pozwalać mu rzucać z tych czystych pozycji? Aldridge gra chyba z tym palcem, który nie jest wyleczony do końca. Ale on trafia w serii z Memphis te rzuty. Więc, wiesz, łatwiej Aldridge'owi będzie zdobywać, mam wrażenie, punkty w takiej grze niż sam na sam grając z Ibaką albo ze Stevenem Adamsem. Zastanawiam się, czy Steven Adams na Aldridge'u to nie jest lepsza rzecz niż Ibaka na Aldridge'u. To też jest taka myśl. Wzrost wystawić na Aldridge'a. Adamsa. Adams jest bardziej jakiś taki, nie wiem...
Pan nie, ale taki kwadratowy, no, uderzy łokciem, wiesz, nie będzie czaił. Robi ściwioną minę.
Z drugiej strony może faulę łapać.
Nie, ja, on się sam uderzył, panie tak. Sędzio.
No, nie wiem. W każdym razie to jest to, co San Antonio spodziewam się, że zrobi w tej serii. Przejdzie pick and pop Parker Aldridge i będzie tego więcej niż było. Czy w drugiej części tego sezonu? Czy w ogóle w serii Memphis było tego mało? I... Spodziewam się, że to zrobi Popowicz, czyli to będzie jedna rzecz, którą zrobią, taka duża rzecz, która tą serię ustawi tak, że jeśli Billy Donovan nie zdejmie Robertsona w tej serii, z piątki nie wyjmie, to kurczę, tu może być 4-2 nawet. A nie wiem nawet, czy nie 4-1. Serio. Serio tak myślę. Ale typuję 4-3 dla San Antonio, jednak ten potencjał tych gwiazd Duranta, Westbrooka, ani San Antonio, Oklahoma mnie w ogóle nie jarała w tym sezonie, a San Antonio mimo bilansu, jaki mieli, nie zajarałem się San Antonio w tym sezonie, sorry. Jakoś tak, no nie potrafiłem. Patrzyłem na ich zajebistą defensywę, ale jakoś to do mnie nie trafiało, także wow, oni naprawdę grają super. Więcej słyszałem o tym, jaki mają fenomenalny plus minus, zawyżany w czwartych kwartach przez to, że grali do końca i te rezerwowe unity zawsze miażdżyły ludzi w San Antonio, to robią to od kilku lat. O tym słyszałem więcej. Więcej do mnie docierało z boku, że San Antonio jest zajebiste niż docierało do mnie oglądając ich w grze. Ale mówię, no jest kozacka obrona, Oklahoma jest głupim teamem. No. I matchup Kawhi'a Leonarda na Kevina Duranta to jest najcięższy dla Duranta matchup w lidze i no nie wiem, ale okej. No. Może to jest ta seria, gdzie Oklahoma jednak przekona tutaj między innymi Przemka. Przemkowi tańczenie nie będzie już przeszkadzać.
Przeszkadzało.
Tak. No, kto wie, no nie wiem. No tak jest, szczerze mój typ jest taki, że San Antonio wygra od 4-1 do 4-3 i może dlatego, że lubię trochę Westbrooka i Duranta bardziej niż innych graczy NBA i dam 4-3 niż 4-2 czy 4-1.
Nie, no ja bym chciał, żeby już naprawdę San Antonio już odeszło, żeby to się już dosyć tego po prostu.
Czekaj, oni wygrają tytuł.
Nie wygrają!
Zobaczysz.
Nie zrobię mi tego.
Wszyscy będą zdrowi, wygrają tytuł. No, dobrze, mój drogi.
Nie dam razem, odmawiam.
Dobrze, miłego weekendu, mój drogi. Trzymaj się.
Pojemnie, odpoczywaj.
Ty też, hej.
Cześć.